Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Wiosna kalendarzowa i wiosna prawdziwa rzadko chadzają ze sobą w parze. Co roku wiosna przychodzi inaczej niż poprzednia i nigdy jedna nie bywa podobna do drugiej. Najbardziej zadziwiającą cechą sezonowych zmian stanu fizjologicznego organizmów jest to, że z roku na rok występują one w określonej miejscowości niemalże w tym samym czasie. Na podstawie czasu pękania pąków liściowych, zakwitania roślin, dojrzewania owoców, zapadanie niektórych zwierząt w stan spoczynku, bądź przychodzenia na świat ich potomstwa, można orientować się, jaka jest pora roku, określając ją z dokładnością nie tylko do miesiąca, lecz dekady, a w nielicznych przypadkach nawet i dnia. Każdy biotop, las liściasty czy iglasty, łąka lub pole, miedza i zarośla, rzeka bądź jezioro wskazuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni zmienne, charakterystyczne aspekty. Badaniem zależności między pogodą a czasowym przebiegiem zjawisk życiowych rodzimych gatunków roślin i zwierząt zajmuje się fenologia. Wiosna, podobnie jak inne astronomiczne pory roku, podzielona została na bardziej szczegółowe okresy fenologiczne. Pojawienie się pierwszych kwiatów podbiału pospolitego, śnieżyczki przebiśniek czy kotków wierzby iwy to znak, że nastał pierwszy okres wiosny przedwiośnia. Po nim nastąpi pierwiośnie, potem pełnia wiosny i tak dalej aż do zimy. Zmieniają się jak w kalejdoskopie zespoły charakterystycznych roślin, a wraz z nimi ogólny koloryt i odrębność poszczególnych pór. Stawiając zatem pierwsze doroczne kroki na łonie wiosennej przyrody, warto zwracać uwagę na otaczający nas pełen istotnych informacji świat. Pierwszym niezbitym dowodem na to, że wreszcie nadeszło przedwiośnie, będzie zakwitanie wszędobylskiego podbiału pospolitego. Jego żółte koszyczki kwiatowe pojawiają się przed rozwojem liści. Ledwie słońce podgrzeje zmarzniętą ziemię, już zaczynają pojawiać się podbiały. Jeśli pogoda się nie załamie i podbiały wkroczą w pełnię kwitnienia, a temperatura powietrza nie spadnie poniżej 8 stopni, rozpoczyna się na wszelkich rozlewiskach przyjeziornych, podtopionych łąkach tarło szczupaka. W marcu, w pobliżu wód, gdzieś na podmokłym, zabagnionym cokolwiek terenie zakwita lepiężnik różowy. Tam również nieśmiało zaczynają zakwitać pierwsze kaczeńce. Pełnia kwitnienia knieci błotnej nastąpi za kilka tygodni w okresie pierwiośnia. W trakcie rozmarzania ziemi ze swych zimowych lęgowisk wyłażą krety. Wówczas to łąki i ugory, przydomowe trawniki pokrywają się licznymi kopcami świeżo wyrzuconej ziemi. W tym czasie pod osłoną zeszłorocznych, suchych i gęstych traw, pod krzakiem albo pod drzewem przychodzą na świat zające, marczaki. Przez cały czas rozbrzmiewa wrześkim i świeżym powietrzu żarliwy śpiew skowronka, któremu wtóruje z pobliskiej olszy żółtobrzuchy samiec czynadla. W marcu przylatują również rycyki, brodźce krwawodziobe, czajki i moc innych siwkowców. Po krótkotrwałym okresie toków rozpoczną lęgi. Bywa, że gniazda ich czasem leżą w śniegu, kiedy nastąpi nawrót zimy. W lesie liściastym przedwiośnie zwiastować nam będą kwitnące śnieżyczki przebiśniegi oraz fioletowe kwiaty przylaszczek. Od lutego, gdy sypała nadal pyłkiem leszczyna pospolita, jej zakwitanie czasem już w lutym jest pierwszą oznaką bliskiego nadejścia przedwiośnia. pod koniec marca obsypuje się różowym kwieciem bezlistny teras, wawrzynek, wilcze łyko. Pojawiają się pierwsze kwitnące kotki wierzby iwy. Dotychczas były srebrzyste i nieduże, lecz teraz stają się coraz luźniejsze i pokrywają się licznymi, żółtymi kwiatami pręcikowymi. W marcu również rozpoczynają kwitnienie olsze czarne, wiązy szypułkowe, wiązy pospolite, topole białe, a po nich nadal w marcu topole czarne i topole osiki. W borach nadejście przedwiośnia jest raczej niezauważalne. Nie ma w runie takich roślin, które mogłyby zakwitnąć w marcu. Jedynie tu i ówdzie można natknąć się na pierwsze biedronki i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. O tej porze są one wyjątkowo niemrawe i w niczym nie przypominają tych zwinnych i szybkich biegaczy z lata. W lesie w marcu możemy spotkać pierwsze jeże. Od lutego pohukiwały już w okresie godowym samce puszczyków, który charakterystycznym ku wit odpowiadają samice. Teraz sowy te składają jaja i niekiedy z końcem marca wylęgają się pisklęte. Z nad lasu w marcu rozlega się lamentliwe chije myszołowa zwyczajnego i ciągle jeszcze bębnienie po suchych konarach dzięcioła dużego. W okolicy bagna i nad wodą. W tym środowisku wegetacja ruszy później niż gdzie indziej. Toteż nadejście przedwiośnia obwieszczać tutaj będą ptaki. W marcu da się posłyszeć beczenie bekasa krzyka. Dźwięk ten wydawany jest w locie podczas szybkiego opadania w dół. W ten czas skrajne sterówki w ogonie krzyka wprawione zostają pędem powietrza w drgania i wydają ów tajemniczy głos. Przylatują również żurawie, czego przeoczyć nie sposób. Wykrzykując na okół swe dzikie fanfary, z pewnością zwrócą na siebie uwagę. Głos żurawia, podobnie jak gęsi gęgawy, jest głosem odnowy, głosem budzącego się życia. To prawdziwe dźwięki najprawdziwszego przedwiośnia. Większość jezior w marcu skuta jest jeszcze lodem, jednakże w momencie, kiedy i one uwolnią się z jego okowów, zaczną pojawiać się i tworzyć coraz szersze rozlewiska. Wody wypełniają rzeki i jeziora, groźnie je podpiętrzając. Z takich zalewów skwapliwie korzystają wędrowne ptaki. W drodze powrotnej na lęgowiska zatrzymują się na rozległych, granatowo-sinych lustrach wód, gdzie odpoczywają oraz intensywnie żerują. W górze klucze dzikich gęsi krzyżują się z ciągnącymi żurawiami i stadami kaczek. Rozkrzyczane ptaki lądują w swych dorocznych ostojach, by po krótkotrwałych, zaciętych czasem walkach o rewiry lęgowe zająć się budową gniazd i składaniem jaj. Wraz z roztopami budzą się do życia płazy, pierwsze żaby trawne, a zaraz po nich moczarowe. W płytkich wodach odbywają się gody i składają skrzek. Z końcem marca do wody wchodzą zimujące na lądzie grzebiuszki ziemne. Pozostaną tu do kwietnia, by po zakończeniu zabaw weselnych opuścić wody i zająć się na lądzie pożeraniem wszelkich, często szkodliwych bezkręgowców. Marcowy czas przedwiośnia jest dopiero wstępem, swoistym preludium natury do tego, co rozpocznie się w kwietniu, a co nastąpi w maju. Nam, tak jak co roku, pozostaje czekać na ów czas z ogromną niecierpliwością, a kiedy już on nastąpi, przepychem i ferią barw zauroczy, zaskoczy i przeminie tak szybko, jak nadszedł. Napisał pan Tomasz Ogrodowczyk. Dziękujemy mu za to. Thank you. A teraz wracamy do grzechu logicznego według księdza profesora Jerzego Bajdy. Przypomnijmy, co kiedyś napisał profesor Władysław Szafer, botanik, jeden z prekursorów ochrony przyrody w Polsce. Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra, by ratować polską przyrodę. Jak człowiek odnosi się do świata, czyli jak go rozumie i jak go traktuje, w taki sposób nieuchronnie zaczyna odnosić się do siebie jako do człowieka. Są tylko dwie możliwości. Na gruncie głębokiej jedności człowieka i świata. Albo świat zostanie podniesiony do poziomu, na którym stanie się domem człowieka, albo człowiek, zatraciwszy poczucie swej transcendencji, zgodzi się na redukcję do poziomu rzeczy i podda się naciskowi sił działających w kierunku rozpadu i niwelacji form życia. Tak czy inaczej, odczłowieczenie świata idzie w parze z odczłowieczeniem człowieka. Grzech ekologiczny jest najpierw i w swojej najgłębszej warstwie grzechem antropologicznym, a więc grzechem przeciwko człowiekowi. To, co już tu zostało opowiedziane, uzyskuje jeszcze większy ciężar, kiedy uświadomimy sobie, że jedność między człowiekiem a światem, wpisana w naturę ludzką, przecina się w sposób dla nas do końca niewytłumaczony z wewnętrzną jednością rodzaju ludzkiego, całej uniwersalnej ludzkiej wspólnoty. Więź człowieka ze światem staje się podstawą i treścią wzajemnej relacji człowieka i człowieka, mężczyzny i kobiety, rodziców i dzieci. Owszem, wchodzi w tajemniczy sposób w relację człowieka do ludzkości, rozumiany jako symbol, z którym identyfikuje się każda osoba ludzka. Nie tylko osoby indywidualnie wzięte, lecz wszystko, co buduje więź ogólnoludzką, musi być ocalone w swej transcendencji, wykluczającej redukcję sensu bycia ludzkością do kategorii wewnątrzświatowych. Człowiek, to znaczy ludzkość, została powołana do panowania nad światem. Nie może więc świat panować nad tym, co odróżnia ludzkość od świata. Człowiek jest zdolny swoimi zdolnościami duchowymi ogarnąć świat, ale świat nie może i nie powinien ogarnąć tego, co specyficznie ludzkie. Ponieważ świat jako taki nie ogarnia człowieka, bo nie ogarnia całej głębi i tajemnicy jego początku i jego przeznaczenia, dlatego świat nie może być adekwatnie rozumianym domem człowieka. Przynajmniej jest to całkowicie pewne w sytuacji grzechu i utraty raju. Dlatego człowiek ma obowiązek w tym świecie budować dom o wymiarach i strukturze odpowiadającej jego duchowemu powołaniu. Dom człowieczy, dom duchowy, zdolny zmieścić człowieka, nie stając się jego więzieniem, zdolny ogarnąć człowieka, nie zamykając, lecz otwierając przed nim perspektywę nieskończoności. Człowiek nie mieszka w świecie, to świat mieszka w człowieku. Ta prawda jest tylko jednym aspektem głębszej rzeczywistości. Człowiek może stać się mieszkaniem także dla człowieka, mieszkaniem duchowym. Ciało ludzkie zostało tak pomyślane, aby mógł w nim zamieszkać Duch Boży. Istotnie, Bóg nie znalazł na ziemi innego mieszkania, jak serce ludzkie, najświętsze i niepokalane, a potem ciało mężczyzny narodzonego z niewiasty. To ciało Jezusa Chrystusa jest jedynym mieszkaniem Boga w świecie stworzonym, jedynym prawdziwym domem Boga. Zatem i człowiek może mieszkać w człowieku. Człowiek może być domem człowieka. Jest to najwyższa postać bycia środowiskiem człowieka. Tym domem, tym środowiskiem odpowiedzialnym za zadomowienie człowieka w tym świecie jest rodzina, a bezpośrednio małżeństwo, na którym spoczywa odpowiedzialność za ludzki, w pełni godny człowieka i Boga, początek życia nowych istot ludzkich, stwarzanych w tym świecie z nadmiaru boskiej miłości. Rodzina, według Bożego planu, jest właśnie domem człowieka. Jest jego światem, jego ludzkim środowiskiem. Jest tym światem, który pozwala osobie ludzkiej być w pełni sobą w świecie i zarazem ponad światem. Rodzina jest światem osoby ludzkiej w sensie symbolicznym i moralnym, ponieważ pozwala przeżyć pełni odniesień definitywnie określających ramy ludzkiej egzystencji, opartej na prawdzie stworzenia. Tym prawdziwie ludzkim domem jest osobowa komunia miłości. W sposób zaś szczególny, najbardziej widoczny i najgłębiej symboliczny, domem człowieka jest matka. W niej spełnia się w jakiś sposób tajemnica człowieka, życie przyjęte przez miłość i życie niesione przez człowieka. Tylko człowiek może prawdziwie, nie tylko swoim organizmem, ale całym duchem, całą osobą, swoim sercem, a więc swoim duchowym wnętrzem, nieść człowieka w sobie. Wszelkie macierzyństwo zostaje opromienione światłem, jakie płynie z faktu, że jedna matka niosła w sobie Boga człowieka. Butylione dowodzi, że jest to prawda uniwersalna na temat powołania chrześcijańskiego. Powołaniem tym jest nosić w sobie Chrystusa. Proporcjonalnie do ogromu tej tajemnicy, czymś strasznym, jest zło polegające na zniszczeniu tego niepowtarzalnego domu, tego niezastąpionego duchowego środowiska człowieka, którym jest rodzina, zbudowana na fundamencie absolutnego, nieodwołalnego przymierza miłości. Źródłem tej katastrofy jest zburzenie etosu małżeństwa, zniszczenie etosu ojcostwa i macierzyństwa, degradacja płci do poziomu ślepego żywiołu biologicznego, profanacja miłości mężczyzny i kobiety i profanacja ciała osoby ludzkiej. W tym kontekście zanieczyszczenie środowiska pozostaje w ścisłej łączności logicznej i etycznej z nieczystością moralną, z przekreśleniem przykazań Bożych budujących etos mężczyzny i kobiety. Jest to nieczystość, która kala człowieka jako człowieka, uderza w to, co najgłębiej ludzkie i co odróżnia człowieka od całego tła anonimowej przyrody czy sumy mechanizmów przetwarzających zastany surowiec biologiczny. Cała ta nieczystość zwraca się przeciwko temu, co właśnie należało ocalić, przeciwko życiu ludzkiemu. Odrywając płciowość od człowieczeństwa, płodność od miłości, co właśnie dzieje się w profanacji małżeństwa i wszystkich grzechach rozwiązłości, burzy się dom człowieka, dom ludzkiego życia. Tym samym moralną i symboliczną wymową tego faktu wyrzuca się człowieka poza ramy ludzkiego świata, oddaje się życie ludzkie na pastwę ślepych i bezwzględnych żywiołów kosmosu. Grzech ekologiczny najpierw spełnia się w sercu człowieka, zanim zaatakuje jego świat duchowy i moralny, a w końcu także świat fizyczny. Korzeniem grzechu przeciw światu jest grzech przeciw życiu, przeciw małżeństwu, przeciw rodzinie. Jest to także grzech przeciw ludzkości. Kiedy życie, które jest wewnętrznym sensem świata, zostaje zaatakowane w sercu człowieka i w sercu wspólnoty ludzkiej i kiedy zostaje pozbawione tego kontekstu, w którym jedynie może się pojawić w sposób odpowiadający godności człowieka, wtedy zostaje zaatakowany również równocześnie człowiek i świat. Ponieważ zostaje zaatakowany porządek stworzenia, wtedy nie ma w świecie siły, która byłaby zdolna ocalić człowieka. Nie ma też w człowieku siły, która byłaby zdolna ocalić świat. Wszystko musi się wtedy zacząć od początku, którym jest Chrystus. W świetle prawdy o stworzeniu, grzech ekologiczny, będący zdradą rozumnego ładu, nadanego stworzeniu przez Stwórcę, jest w najgłębszym swym znaczeniu wyrazem pogardy dla Stwórcy. Jest bowiem odrzuceniem Jego daru, buntem przeciw Jego woli, odrzuceniem posłannictwa wyznaczonego człowiekowi w świecie. Jest także przywłaszczeniem sobie przez człowieka boskich prerogatyw wobec stworzeń i aroganckim przypisywaniem sobie władzy arbitralnego decydowania o przeznaczeniu wszystkich dóbr natury. Traktowanie wszystkich rzeczy stworzonych jako surowca, bez żadnego wrodzonego znaczenia, wpisanego w jego naturę, zawiera także poważne implikacje metafizyczne. Postawa taka jest normalnie znakiem lub zaczynem filozofii ateistycznej lub jakiejś nadto ideologii rewolucyjnej o profilu prometejskim lub pseudomesjańskim. U źródła takich irracjonalnych pomysłów tkwi zwykle szatańska pokusa panowania nad całą rzeczywistością stworzoną na podobieństwo bóstwa, lecz bez poddania się Bogu, a nawet wbrew Bogu. Jest to zarazem jaskrawe sprzeniewierzenie się kapłańskiemu powołaniu człowieka, które miało polegać na tym, aby człowiek stał się zdolny przyjmować cały świat z rąk Boga w miłości i dziękczynieniu i zarazem czynić ten świat żywą świątynią chwały Boga przez uszanowanie praw nadanych przez Stwórcę, a przede wszystkim przez oddanie siebie samego w Bogu oddanie siebie samego Bogu w posłusznym pełnieniu Jego woli wyrażonej w przykazaniach. Tylko człowiek oddany Bogu potrafi być Panem i Królem świata i tylko oddając świat Bogu w akcie kapłańskiej ofiary posłuszeństwa, człowiek jest zdolny prawdziwie przyjąć świat z rąk Stwórcy i odnaleźć swoje w nim miejsce. Świat, który wyszedł z rąk Boga i jest poznawany zgodnie ze swą prawdą, ujawnia w swej strukturze wymiar świętości, mówiący o obecności Boga w świecie, o trwaniu Jego tajemniczego działania, dzięki któremu wszystko jest i jest sobą we właściwym dla siebie stopniu bytu, prawdy i dobra. Działanie to, stojące u źródła istnienia, rzuca szczególny blask na tę dziedzinę życia, w której człowiek, mężczyzna i kobieta odnajdują swoje szczególne powołanie. Jednoczą się z Bogiem przez przymierze miłości i z Jego woli objawiają mocą tego przymierza samego Boga jako Stwórcę i Ojca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ta prawda oznacza, że rodzicielstwo powierzone małżeństwu jest czymś świętym i że przymierze małżeńskie jest świętym znakiem przymierza Boga z ludzkością. Przykazania Boże biorą w obronę całą tę rzeczywistość, chroniąc godność więzi małżeńskiej i świętość małżeńskiej miłości i akcentując nietykalność samego poczęcia, jak i życia już poczętego, które od początku istnieje i rozwija się niejako w dłoni samego Stwórcy. Dlatego niektóre stare tradycje religijne, nawet nie mające kontaktu z Biblią, nazywają łono matki tym samym słowem, które oznacza świątynię lub sanktuarium. Również Jan Paweł II nazwie rodzinę sanktuarium życia. Tę samą ideę podejmuje twórca pierwszej katedry filozofii ekologicznej, mówiąc, że świat nie jest maszyną, lecz sanktuarium. Należy koniecznie w naszej kulturze obudzić na nowo zmysł świętości. Należy wychować człowieka w zdolności dostrzegania i szanowania tego, co święte, zwłaszcza w dziedzinie życia, płodności płci i małżeństwa. Wiele jest u nas do zrobienia pod tym względem, gdyż wiele czynników i sił pracowało w XX stuleciu nad tym, aby niszczyć, deptać i poniżać to, co święte w człowieku i w świecie stworzonym. To wszystko wymaga powrotu do wiary w Boga, Stwórcę i wiary w tajemnicę, która przenika ludzki byt, Znakomicie pisze na ten temat André Frossard w swoich ostatnich książkach tłumaczonych na język polski, mianowicie Świat Jana Pawła II oraz Credo. Dziękuję Państwu za uwagę. Zakończenie tego tematu za tydzień. Z Panem Bogiem.